aktualności dnia. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, wczoraj piękne nasze święto. Konstytucja 3 maja. Cały czas odzywa się ta historia. Myślę, dla wielu Polaków to okazja do dumy, ale też i święto Matki, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Też w wielu miejscach odbywały się uroczystości i różnie są komentowane. W Warszawie chociażby odbył się 23. bieg Konstytucji 3 maja. Wśród uczestników był premier Donald Tusk. Też była organizowana, tak można powiedzieć, wcześniej jeszcze impreza związana z odsłonięciem orła z czekolady. Też no, pan prezydent mówił, że niech każdy narodowe symbole przeżywa po swojemu. Były różowe balony, przeciwsłoneczne okulary w deszczu i czekoladowy orzeł, czyli marsz lemingów. Jak pan ocenia to, co się dzieje, chociażby przysłuchując się różnego rodzaju wypowiedziom? Myślę, że taką najważniejszą jest też wypowiedź pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który, tak patrzymy, trochę chyba dzieli Polaków na obóz władzy jako grupę dobrych patriotów, reformatorów i opozycję w roli targowicy.
No tutaj porównania są różne, aczkolwiek gdybyśmy chcieli rzeczywiście pomysły dzisiejszej reformy konstytucji zrównać z tymi pomysłami, które były w XVIII wieku, to chyba sytuacja odwrotnie wygląda. Bo pomysły reformy współczesnej konstytucji między innymi mają iść w tym kierunku, żeby w sposób prosty wprowadzić na grunt Polski walutę euro, no, która, pamiętajmy, bynajmniej suwerenności nam nie przysporzy, a wręcz przeciwnie, przeniesie cały ciężar odpowiedzialności finansowej i decyzyjności finansowej na zewnątrz. Wiele krajów, które weszły w ten obszar, doświadczają tego na własnej skórze. A więc jeśli ktoś odwołuje się do Konstytucji 3 maja, która miała nam właśnie tę suwerenność zagwarantować, a wręcz wywalczyć, bo pamiętajmy, że Polska była wtedy przedmiotem w grze międzynarodowej, no to tego typu zestawienia zupełnie mogą inaczej wyglądać dla obozu władzy, niż pierwotnie by chciano. Z drugiej strony pamiętajmy o tej głębi całej tradycji, bo Kościół w Polsce od wieków, doskonale rozeznając ten związek katolicyzmu z naszą tradycją, z naszą kulturą, zawsze starał się przy okazji wielkich rocznic jak gdyby splatać to z uroczystościami religijnymi. I święto Matki Bożej Królowej Polski doskonale obrazuje te losy polskie, prawda, że one są głęboko splecione i z tym, co zwiemy maryjnością, i z tym, co zwiemy religią katolicką, że to jest nierozerwalność. Jeśli ktoś by chciał polskość uprawiać, że tak powiem, w oderwaniu czy w sprzeczności do katolicyzmu, musi się to dla tej polskości skończyć tragicznie. To próbowali komuniści, próbowali różnego typu liberałowie, ale pamiętajmy, zawsze to niesie potężne spustoszenie. Ale trzeba widzieć, że te obchody tylko wtedy mają sens, kiedy w tym złączeniu z tym katolicyzmem, z tymi świętami religijnymi są zespolone. To jest bardzo ważny element. Natomiast władza rzeczywiście rozeznaje, że dużo rzeczy dzisiaj rozgrywa się w Polsce na ulicy. Że jednak środowiska krytyczne wobec władzy są w stanie mobilizować setki tysięcy ludzi na ulicach. Ja wspomnę Wielki Marsz w obronie telewizji Trwam. I to wszystko narasta. Ten sprzeciw narasta i krytyka wobec decyzji takich niesprawiedliwych jak Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy różne rzeczy kryzysowe, które się dzieją w przestrzeni gospodarczej i mobilizują robotników, związkowców, czy wreszcie młodzież, która protestuje przeciwko niszczeniu tego, co zwiemy dziedzictwem historycznym czy patriotycznym i z okazji 11 listopada potrafi w wielotysięcznych marszach się temu przeciwstawiać. A więc władza widzi, że coś się ważnego dzieje na ulicach i chciała wyjść na ulicę właśnie z takim przekazem, jak oni twierdzą, pozytywnym, takim wydaniu zachodnim, takim niecierpiętniczym, prawda, a więc tu i orzeł z czekolady, a więc tu i jakieś marsze, wielkie biegi uliczne. I wszystko miałoby się jakoby skończyć, jak pisała Gazeta Wyborcza, wielkim toastem prezydenta z okazji 4 czerwca, a więc rocznicy wyborów 1989 roku, które to jakoby miały być tym fundującym nam niepodległość wydarzeniem historycznym, bez jakiegoś takiego mocnego jednak odniesienia do Solidarności, a przecież to to dziedzictwo głównie spowodowało niepodległość. A więc gdzieś tutaj to się wszystko rozgrywa. Ja tylko mówię, przywładza, wykorzystując tak bardzo prorzymowe gazety, jak Gazetę Wyborczą, czy władza, idąc tym elementem takich pochodów, powiedzmy radosnych, z różnymi różowymi balonikami, czy nie bardziej wpisuje się w propagandę sukcesu lat 70. epoki Gierka i czy bardziej te pochody nie przypominają właśnie pochodów pierwszomajowych, takich radosnych, z kiełbaskami, z różnymi, prawda, imprezami, z machaniem czerwonymi balonikami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś Polakom może się kojarzyć. A więc im bardziej te obchody będą nieadekwatne do poczucia sytuacji, którą przeżywa, czy swojego życia, którą przeżywają konkretni ludzie, obywatele polscy, tym bardziej, mówię, ten paradoks, ta parodia może być właśnie odczuwana przez właśnie ludzi, że propaganda swoje, a życie obywateli swoje. Wydaje mi się, że takie rozwarstwienie już ma miejsce, że to czucie społeczeństwa gdzieś w kręgach władzy przestało mieć miejsce.
Panie profesorze, bo pan prezydent wspomniał, że dziś naród nie może żyć tylko wspomnieniami minionej wielkości, i tutaj to unowocześnianie, tak, państwa, że nie możemy, no nie wiem, kłaść nacisku na patriotyzm, tylko na rzecz modernizacji kraju. Mówię, mądre i odważne dzieło unowocześnienia naszego państwa zostało zniszczone i przez obce mocarstwo, ale i przez wewnętrznych przeciwników modernizacji, tych, którzy sami siebie uważali za gorących patriotów, za dobrych i wiernych synów ojczyzny, za obrońców tradycyjnego stylu życia i istniejącego wówczas porządku społecznego. Więc tutaj to słowo o tym piekle, że piekło, szczególnie polskie piekło, było wtedy i jest nadal wybrukowane dobrymi chęciami, pięknymi, patriotycznymi deklaracjami, sporami rzekomo o Polskę i rzekomo o szczęście jej obywateli. No więc to profesor...
No tak, tylko że to znowu trzeba gruntownie znać historię, żeby zobaczyć, że ci, którzy reformowali wtedy kraj i nawet wprowadzali tę konstytucję, że wspomnę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, to tenże król niestety nie zdał egzaminu niedługo potem, bo stanął po stronie targowicy. To znaczy przyłączył się jak gdyby do tego grona osób, które wzywały carycę Katarzynę z interwencją wojskową w kraju, a później abdykował po trzecim rozbiorze na rzecz właśnie carycy Katarzyny. A więc to nie jest tak, jak by chciał prezydent, że mieliśmy do czynienia ze światłym obozem i z zupełnie, byśmy powiedzieli, ciemnym obozem targowicy, bo to niestety nie wyglądało tak w sposób oczywisty, a nawet ci reformatorzy nie zdawali egzaminu w wielu wypadkach. Z jakiego powodu? Z braku wiary w niepodległość, z braku wiary w suwerenność. I stąd to mocne odniesienie do historii, po to jest nam potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy chcemy Rzeczpospolitą unowocześniać, abyśmy ją unowocześniali mądrze, nie niszcząc gruntownych zasad, które fundują nam Rzeczpospolitą. A gruntowne zasady są zamknięte gdzieś w obszarze właśnie naszej wiary, a z drugiej strony tego, co zmieniamy wolnością, niepodległością. I to są fundamenty. I w tym sensie, jeśli im głębiej sięgamy do historii, tym to, co mówimy modernizacją, nazywamy modernizacją, czy nazywamy jakimś rozwojem gospodarczym w kraju, to tym bardziej to będzie miało ręce i nogi, tym bardziej będzie to osadzone na twardym gruncie. A w takie, powiedzmy, płytkie tylko zachwycanie się tym, co idzie z zachodu, to w wielu wypadkach wychodziło nam właśnie z historii na niekorzyść. Pisał już o tym Mickiewicz, o tych paniczkach z cudzych krajów, którzy wtargnęli do nas hordą gorszą od nogajów i prawda, zaczęli nas uczyć zachodnich manier, nie wiedząc, że tutaj tradycja jest i wolnościowa nasza, i bardzo pogłębiona w sensie europejskim. To wszystko już było, więc trzeba tej historii uczyć się na poważnie. Natomiast to, co nam najbardziej zaszkodziło, to jest brak wolnościowego, niepodległościowego odniesienia do swojej państwowości. I wydaje mi się dzisiaj, kiedy to jest mocno zagrożone w tym całych trendach różnych unifikacyjnych europejskich, trzeba by do tego wrócić. Bo głupia rezygnacja z niepodległości, nawet tych, którzy najpierw chcieli reformować, a później nagle osłabli w woli i nie byli w stanie stanąć w obronie konstytucji do końca, że brak właśnie, ta głupota polityczna kończyła się tragedią. I w tym sensie warto sobie historię przypominać. I mimo tego, że to jest nieraz cierpiętnicza historia, ona nie musi prowadzić nas dzisiaj do wniosków cierpiętniczych, ale do mądrego, refleksyjnego zastanowienia się, co zrobić, żeby tej niepodległości w głupi sposób nie tracić, tak w głupi sposób straciło go pokolenie wieku XVIII.
No bo
to jest ważne. No.
Bo pytanie, czy rzeczywiście nas trzeba przekonywać, tak, do tego, że jesteśmy fajni i żyje się fajnie w Polsce, no i czy to właśnie takie czekoladowe orzeł i takie, a nie inne imprezy, no to promocja pozytywnego postrzegania polskich symboli narodowych. No chyba my nie wstydzimy się ani orła, ani naszego, prawda, barw narodowych, tego, co w historii przeżyliśmy, bo wystarczy sobie uświadomić to, że na ilu frontach walczyliśmy i nie tylko o naszą ojczyznę, ale o wiele ojczyzn. Przecież stawaliśmy przeciwko najeźdźcom ramię w ramię z różnymi, prawda? Nie tylko Węgier był nam bratankiem i tutaj to pytanie, czy my nie możemy być dumni, czy nie możemy właśnie zobaczyć pięknie tańczonego, nie wiem, poloneza, pięknych pieśni patriotyczne, to nie będzie takie chyba puste wspominanie historii.
No to na pewno, a pamiętajmy o tym. Ja się zgodził ojciec dr Fryderyka Radzieckiego, która stwierdziła, że owszem, ja się z ojcem zgadzam, że nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, ale niestety elity nasze, te współcześnie rządzące, wstydzą się. Stąd ten rodzaj imprezy, prawda, taki czekoladowy. To znaczy pokazać, że my jesteśmy bardziej amerykańscy niż sami Amerykanie, bardziej niemieccy niż sami Niemcy, czy bardziej francuscy niż sami Francuzi. To znaczy mamy kompleksy. I ci, którzy się nie wstydzą, tych nazywają mianem ksenofobów, czy tam, prawda, zakompleksionych ludzi, sami mając potężne kompleksy, zupełnie nieuzasadnione. Mało tego, nieraz te elity, szczególnie w przestrzeni medialnej, wmawiają nam kompleksy. Co więcej, mówią, musimy tak zrobić, żeby Zachód nas dobrze postrzegał. A to jest zupełnie marginalna rzecz. Najważniejsze jest, żebyśmy my siebie prawdziwie, a zarazem dobrze postrzegali. Prawdziwie, to znaczy z całą tradycją, która jest nam przypisana. Kompleks na tym tle rozwijany, nabudowywany, no prowadzi tylko i wyłącznie no, do bardzo złych później skłonności, do takiego jak gdyby rezygnowania z własnej państwowości, ucieczki z tej kultury, ucieczki z tego państwa. To są niestety to są cechy, które przyświecają tym właśnie rządzącym elitom. Kompleks, który sami odczuwają właśnie z racji pochodzenia polskiego, a nieraz też wmawiają swoim obywatelom właśnie, że trzeba się z niego wyzwalać poprzez udawanie kogoś, kim się tak naprawdę nie jest.
A jak pan ocenia postawę wojewody małopolskiego Jerzego Millera, który wycofał się albo nie podjął się organizowania uroczystości w Krakowie? One wiązały się zawsze z tym przejściem, tak, pod Krzyż Katyński, przy marszu z Wawelu, pod grób nieznanego żołnierza, przemówienie na placu Matejki.
No być może to jest właśnie to, o czym mówię. Niestety jakiś rodzaj kompleksu lub troszkę jakiś też strach przed własnym społeczeństwem, może przed jakimiś reakcjami społecznymi na jego tam pojawienie się. No trudno do końca ocenić, natomiast no to troszkę też obrazuje nam, w jakim miejscu ta elita rządząca w tej chwili stanęła i w jakim miejscu przede wszystkim w relacji do własnego narodu, bo to jest, myślę, taki dla nich punkt zwrotny. Czy oni jeszcze w tej relacji pozostają, czy próbują jak gdyby zagłuszyć ten rozdźwięk, który narasta.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Życzę dobrego popołudnia, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.